Nie, czy się z tym braterstwem przywitałem. Niemniej może uczynię to w ten sposób. Pokój wszystkim. Proszę braterstwa, tak może trochę z historii, bo tutaj było rozważane, jak długo te zebrania trwają. Może zabiorę głos i w tej dyskusji, bo... No właśnie nie pamiętam. O to chodzi, jakbym pamiętał, to by było może dobrze, ale nie pamiętam tych zebrań. Kiedy tu byłem w Oszakowicach, to tych zebrań nie było. Ale wiem, że niedługo były, a nie ma mnie już tutaj no, prawie 21 lat. Także te zebrania to myślę tak 20 lat. Te wspólne, jeżeli chodzi o te trzy zbory, Wrocław, Bożegowice i Poznań, one gdzieś tak będą około 20 lat. Zresztą też tylko tych pozdrowień, które były przekazywane, również ja chciałem dołączyć. Pozdrowienia od braci sióstr zboru w Majdanie Kozic Górnych, którego jestem członkiem. Pozdrowienia od braci ze Świdnika, których bardzo często gościmy. Ja również wczoraj jeszcze wieczorem dzwonił do mnie brat Edzio Pietrzyk. Też prosił, żeby tutaj kiedy dojedziemy dzisiaj, żeby bardzo serdecznie pozdrowić.
Dziękujemy za to.
Dziękuję. Drodzy braterstwo, zastanawiając się nad Słowem Bożym, jest wiele historii, które mają nas uczyć, mają nas napominać, mają nas przestrzegać. I tak jak właśnie brat tutaj w przedmowie mówił o tym obecnym kryzysie. Ja myślę, że ten kryzys to on jest dla świata czymś nowym, jakimś zjawiskiem szczególnym. Natomiast czy dla nas? Ja myślę, że jako badacze Pisma Świętego, ludzie, którzy wnikamy w zamiary Boże objawione w Słowie Bożym, to taki kryzys nie powinien być żadną niespodzianką, a tak naprawdę powinniśmy na to patrzeć zupełnie inaczej, przede wszystkim patrzeć na to jako na kolejny etap wypełniających się prorok. I można nawet więcej powiedzieć, że ten kryzys jest tylko przedsmakiem jeszcze większego kryzysu, który często nazywamy wielkim uciskiem, dniem Boga Wszechmogącego, Armagedonem, czy może jeszcze jakby tam inne określenia w Piśmie Świętym znaleźć. Zresztą ten kryzys tak naprawdę nic innego nie objawia, jak tylko niemoc tak zwanego świata finansów, wolnego rynku i niemoc systemów, które stworzył człowiek bez udziału Boga. Spodziewamy się i wierzymy, i myślę, że jesteśmy mocno przekonani, że obecny świat zbliża się do swojego końca. Że finałem końca tego świata będzie nowy ład, nowy porządek, w którym będzie mieszkał pokój i sprawiedliwość. Ale zanim to nastąpi, drodzy braterstwo, jeszcze chwila, jeszcze chwileczka. Nie wiemy ile, ale myślę, że niedługo. Święty apostoł Piotr, rozważając również zagadnienie końca tego złego świata, tego obecnego złego świata, stawia nam troszeczkę inne pytanie. Jakimiż wy macie być? Apostoł Paweł nie rozstrzyga kwestii, kiedy i jak to się wszystko zawali, tylko próbuje zwrócić uwagę na zagadnienie, jakimi my mamy w tym czasie być. Drodzy braterstwo, ja w pracy rozmawiałem z jednym człowiekiem, on się sam nawet trochę tak zahaczył. I mówi Piotrek, mówi, no powiedz, jak to jest, że upadł w Ameryce bank, a mi grozi utrata pracy? No wydawałoby się to, co nas obchodzi Ameryka? Ja myślę, że to wszystko pokazuje właśnie tą ludzką niemoc, ale my szczególnie w tym momencie powinniśmy, jeszcze raz powtórzę, jakimi mamy być teraz? Teraz, w tym szczególnym momencie końca tego świata, końca wieku Ewangelii, na co powinniśmy w życiu naszym zwrócić szczególną uwagę, aby właśnie, tak jak mój brat wspomniał, by te kryzysy, które będą przychodzić, będą następować, to tylko przedsmak tego, co wisi nad światem, aby jak najmniej dotknęły naszego życia, no po prostu, żebyśmy jak najmniej tych skutków w życiu naszym mogli ponieść. Drodzy braterstwo, święty apostoł Paweł, chcąc nauczyć czegoś braci w Koryncie, zwraca im uwagę na historię Izraela. Zresztą apostoł Paweł, pisząc list do Tymoteusza, to mówi, że całe pismo od Boga jest natchnione, pożyteczne ku nauce, ku napomnieniu, ku strofowaniu, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I tak naprawdę w tamtym czasie, kiedy apostoł pisał, Nowego Testamentu jako takiego nie było, były może pojedyncze księgi, i dlatego zwracał uwagę na historię Izraela i z tej historii czerpiąc, próbował zwrócić już uwagę na koniec, na wydarzenia związane z końcem świata, z końcem obecnego porządku, a szczególnie z tym naszym życiem, naszym zachowaniem w tym czasie, pisząc w liście do Koryntian takie słowa. I zwraca uwagę na historię narodu izraelskiego. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. To jest 10 rozdział 1 listu do Koryntian. I nie będziemy czytać wszystkich wersetów, bo tylko na jedną historię chciałbym zwrócić uwagę. Werset 6 później mówi: a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Apostoł Paweł, rozważając zagadnienie wędrówki narodu wybranego z Egiptu do ziemi obiecanej, mówi, że to, co tam się wydarzyło, te wydarzenia, które są opisane na księgach mojżeszowych, to mówi, że one mają być dla nas wzorem, żebyśmy pewnych rzeczy, jak tamci pożądali, żebyśmy my nie pożądali. No to jest jedna z form nauki. Uczyć się na czyichś błędach. W tym momencie apostoł Paweł z tego skorzystał. Skorzystał z lekcji, jaka spotkała naród izraelski. Coś tam się wydarzyło, zresztą nie jedno wydarzenie. Przez to, jak na innym miejscu w liście do Hebrajczyków to mówi, że nie weszli do odpoczynienia. Czyli w sumie nie weszli tak naprawdę w pełni do ziemi obiecanej z pełnym błogosławieństwem, które było im tamtej ziemi obiecane. Odziedziczyli ją tylko fizycznie, jako naród, natomiast tam chodziło chyba o coś więcej. I tego nigdy naród izraelski nie osiągnął. Ale tutaj apostoł Paweł dalej mówi: nie bądźcie też bałwofalcami, nie oddawajmy się świętoczeństwu, nie kuśmy Pana, nie szemrajmy. I w wersecie 11 z powrotem wraca do wersetu jakby 6. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, znowu mówi, powtarza drugi raz, i jest napisane ku przestrodze dla nas, i tutaj jakby szczególnie uwypukla dla których, dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieku. Proste pytanie: jesteśmy u kresu wieku? Znowu wrócę. Do tego, chociażby tego wspomnianego dzisiaj już kryzysu, jest dowodem tego, że zbliża się kres wieku. Wobec tego mamy pewną podstawę, bardzo mocną podstawę, że w sposób szczególny powinniśmy korzystać z historii narodu izraelskiego, z tego, co tam się wydarzyło. Brać lekcje, przykład, wzór, przestrogę, aby nie popaść w takie same niełaski Boże, jak popadł tamten naród. A to wszystko dla tamtych przyszło, żebyśmy my dzisiaj mogli się z tego uczyć. Chciałbym, drodzy braterstwo, zwrócić uwagę na jedną historię, która miała miejsce w czasie tej 40-letniej wędrówki. Na wydarzenie, na które również Pan Jezus zwrócił uwagę w rozmowie z Nikodemem. Są takie historie, wiecie, braterstwo, w Starym Testamencie, o których Nowy Testament nie wspomina wcale, czasami wspomina tylko raz, a są takie wydarzenia, o których mówi i Pan Jezus, i apostołowie. I takim z jednych wydarzeń to jest wywyższenie węża na pustyni. Powiedział o tym Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, że mówi, jak był wywyższony wąż na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I na to wydarzenie również zwrócił uwagę święty apostoł Paweł w tym 10 rozdziale 1 listu do Koryntian, rozdział 9. I mówi tak: a nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i co? I od wężów poginęli. I ta lekcja również, to wydarzenie również ma być dla nas pewnego rodzaju lekcją, nauką, abyśmy coś z tej lekcji dla siebie wyciągnęli, po to, żeby zachować to, co było również może pewnym błogosławieństwem, kiedy naród izraelski wychodził z ziemi egipskiej, kiedy już tam była zapowiedź wybicia pierworodnych przez ostatnią plagą, to Pan Bóg mówi przez Mojżesza do Faraona, mówi, że uczyni różnicę między Izraelem a Egiptem. I to taką różnicę, że nawet pies nie wargi. Ta różnica była uczyniona, wiemy w jaki sposób, że pierworodni egipscy byli pobici, a pierworodni izraelscy byli zachowani. Ale ta różnica między Egiptem a Izraelem, ona była pewnym obowiązkiem tego narodu, że tą różnicę powinni pielęgnować i zachowywać. Nie zawsze, niestety, tak było. Czasami oglądali się na okoliczne narody, na inne plemiona, szukali czegoś, czego Pan Bóg im zabraniał nawet myśleć o tym. Ale oni uważali, że są to rzeczy dobre. No i niestety kończyło się to często śmiercią, i to nie jednej, dwóch osób, ale często ginęło ich właśnie tysiące. Historia jest bardzo krótka. Opisana w 4 Księdze Mojżeszowej, od rozdział 21, od wersetu 4. Jest to właśnie historia, kiedy Izrael zniecierpliwił się w drodze i zaczyna grzeszyć. Od góry Chor weszli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi: po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża i osadź go na drzewcu, i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu, a jeśli mąż ukąsił człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża i pozostawał przy życiu. I wyruszyli synowie izraelscy i rozłożyli się obozem w obok. Żeby napełnić historię, warto może przypomnieć historię izraelskiego króla Manasesa, który dopiero on, prawie po 500 latach od tego wydarzenia, zniszczył węża miedzianego, bo król Manases był jednym z tak zwanych królów reformatorów. Zresztą później ten wąż, tak wynika jakby z historii, stał się sam sobie kultem, który był niegodny narodu wybranego. Brzydoterstwo, i tak jak wiele historii, tak i ta, zaczyna się pięknie, kończy się tragicznie, ale może używając takiego współczesnego języka młodzieżowego, ostatek tej historii to tak zwany happy end, że nie jest tak źle, ale ona ma nas coś uczyć. Ta historia ma nas coś uczyć. I jakże dobrze Izrael zaczął. Jakże dobrze Izrael zaczął. Idąc z Egiptu do ziemi obiecanej, od góry Chor weszli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Drodzy braterstwo, będziemy rozważać tę historię z punktu widzenia i moralnego, i takiego symbolicznego. Bo przecież Edom, dla nas Edom, dzisiejszy Edom, to całe tak zwane chrześcijaństwo nominalne. I idąc do naszej ziemi obiecanej, do naszego duchowego Kanaanu, dobrze jest, jeżeli ominiemy Edom. Dobrze jest, jeżeli nie będziemy tam zaglądać, tam wchodzić, bo tam tak naprawdę może dla oka są rzeczy fajne, piękne, błyszczące, one się rzucają w oko. Ale tak naprawdę przyglądając się głębiej, to jest tam pustka, która nic człowiekowi tak naprawdę nie daje. Dzisiejsze chrześcijaństwo, całe chrześcijaństwo tak zwane nominalne, odstępcze, z systemem papieskim na czele, tak daleko odeszło od prawdziwego Słowa Bożego, że jest tam w tej chwili więcej ludzkiej tradycji, więcej filozofii ludzkiej, więcej mitologii, bym powiedział nawet, niż prawdziwej nauki Słowa Bożego. I dobrze jest, jeżeli będziemy ten Edom mijać z daleka. Dobrze jest, jeżeli tam nie będziemy wchodzić, jeżeli tam nie będziemy zaglądać, bo tam dla prawdziwego dziecka Bożego, dla prawdziwego ludu Bożego, tam nie ma nic. Tam nie ma rzeczy, która mogłaby mu się przydać, w Jego dziele zbawienia prawdziwego dziecka Bożego, tego, co może apostoł Paweł nawet nazywał jako nowe stworzenie. Dla nowego stworzenia w dzisiejszym chrześcijaństwie, w dzisiejszym Edomie nie ma nic, co mogłoby go tam zainteresować. I dobrze Izrael zaczął. Dobrze zaczął. Ominiemy tę ziemię. Weźmiemy ją bokiem, ale i tak dojdziemy do ziemi obiecanej. Ale co się dzieje? Co się dzieje po drodze? I niestety dzieją się wydarzenia, które troszeczkę jakby pokazują prawdziwy charakter tego narodu, a dla nas stają się lekcją przestrzegającą nas, abyśmy pewnych złych rzeczy nie pożądali, nie pragnęli. I następne zdanie z wersetu 4. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. Drodzy braterstwo, ktoś kiedyś spytał jednego z braci, nieważne kogo, wiem tylko tyle, że u niego w domu są konwencje od czasu do czasu, ale takie mu pytanie wstawił. Człowieku, tyle lat mi mówisz, to sąsiad pytał, tyle lat mi mówisz, że przyjdzie to królestwo, a ono nie przychodzi. On mu powiedział tylko tyle. Mówi, tak mówi, może dla naszego życia to ono nie przyjdzie, ale nasze wnuki to na pewno doczekają. Proszę braterstwa, cnota cierpliwości w naszym życiu. Idziemy do duchowego Chanaanu, idziemy do naszej ziemi obiecanej. Tylko czy przez całe nasze poświęcone życie pamiętamy o tym, o czym pisał święty apostoł Paweł, pamiętajcie na dni pierwsze? Czy przez całe nasze życie pamiętamy o tym szczególnym początku, kiedyś byliśmy wszystko w stanie oddać dla Pana? Czy może tak jak Izraelczycy po 10, 20, 30 latach w poświęceniu, w prawdzie zaczynamy się niecierpliwić. Zaczynamy szukać własnej drogi, zaczynamy szukać czegoś, co nijak się ma może do tego pierwszego przymierza, do tego pierwszej umowy z Panem Bogiem. I szukamy. Szukamy różnych nauk, różnych poglądów, różnych komentarzy, które tak naprawdę, jeżeli się dobrze przyjrzeć, to przedstawiają w fałszywym obrazie charakter Pana Boga. Lud się zniecierpliwił, drodzy braterstwo. A jest już z nami. Bo niestety musimy sobie i również i o tym powiedzieć. Może teraz to się mniej o tym mówi, ale ku przestrodze należy powiedzieć. Bo wiemy, że przyjść koniec tego świata kiedyś musi. Tylko dobrze by było, żebyśmy wiedząc o końcu nie próbowali czasami powiedzieć Panu Bogu, kiedy to ma być. Żebyśmy nie wyliczyli znowu jakiejś kolejnej daty, która spowoduje tylko rozłam, nienawiść, nieporozumienie, a Duch Chrystusowy w tym wszystkim będzie zapomniany. I będzie to dowodem nie wytrwania w wierze, ale zniecierpliwienia i szemrania przeciwko Bogu. I werset 5 dalej mówi, na czym to szemranie polegało, jakby jeszcze uzupełniając. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Braterstwo, tak spytajmy samych siebie. A po tośmy się tutaj dzisiaj zeszli? Zresztą mówimy, ja pamiętam jako młody chłopak, tu przyjeżdżałem do tego zboru, na tej sali mówiono wtedy, że będzie Królestwo Boże. Od tych wydarzeń mija może lat ponad 20 i dalej mówimy, że ono ciągle przyjdzie. Czy całkiem ludzką reakcją nie jest zwątpienie? A po co to wszystko? Czy nie lepiej przez te 20-30 lat było korzystać z dóbr tego świata do woli? Po co? Po co nas Pan wyprowadził z tego świata? Jak dalej Żydzi mówią. Czy po to, żebyśmy pomarli na pustyni? myślę, braterstwo, że dobrze jest czasami zastanowić się, skąd idziemy i dokąd idziemy. I co nas po drodze tak naprawdę ma czekać. Dalej mówią. Czyż nie mamy chleba, gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Proszę Państwa, chwile zwątpienia w życiu człowieka wierzącego, w życiu chrześcijanina. Można powiedzieć, że tak jak w życiu każdego człowieka, to jakby rzecz ludzka. Tylko dobrze nawet w chwili zwątpienia jednak być szczerym wobec siebie i wobec Boga. I myślę, że tutaj zabrakło tej szczerości w narodzie izraelskim. Bo przyczyną zniecierpliwienia, przyczyną całego grzechu było jakby ich takie mniemanie, gdyż nie mamy chleba ani wody. Nie mieli ani chleba, ani wody? A manna, którą mieli, to nie była chlebem? A ze skały, z której pili wodę, nie mieli wody? Apostoł Paweł później pięknie tłumaczył, że pili ze skały, a skałą tą był kto? Był Chrystus, bowiem pili ze skały duchowej. Mieli jedno i drugie. Tylko gdzie leżał problem? Problem leżał w ostatnim słowie. I zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Tu nie chodziło o to, że nie mamy, bo mieli. Tylko chodziło o to, że zbrzydło. Ale manna, drodzy braterstwo, w Słowie Bożym, to wskazuje nam na prawdziwy chleb żywota. Pan Jezus o tym powiedział, że ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali, ale ja wam dam chleb żywy, a tym chlebem to jest ciało moje, które ja oddam za żywot całego świata. Do Samarytanki powiedział, że ja jestem wodą żywą. Komu ja dam się napić, sam stanie się wodą wytryskującą ku żywotowi wiecznemu. Żydzi mieli i chleb, i wodę. Drodzy braterstwo, a my mamy chleb i wodę? Mamy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który daje nam i chleb, i wodę. Tylko wykorzystajmy tę historię ku przestrodze i powiedzmy wprost. Oby przez 10, 20, 30, 40 lat naszego poświęconego życia nam ten chleb i woda nie zbrzydły. Żebyśmy zawsze z tej świętej prawdy, z tej Ewangelii, ze Słowa Bożego czerpali jak z nowo wykopanej studni wodę nową, świeżą i żywą. Żeby nigdy do nas nie dotarło takie uczucie, że to już jest coś starego, nieaktualnego. Jest to coś niemodnego. Jest to coś, które w zasadzie należałoby zamknąć w szufladzie i nie bardzo pokazywać na światło dzienne, bo może wstyd i hańba o takich rzeczach mówić. Bo przecież dzisiejszy świat może nam pokazać swoją prawdę, o wiele ładniejszą, piękniejszą, przynajmniej dla oka ludzkiego. Oby nam nigdy, drodzy braterstwo, ta prawda Boża, napisana na kartach Ewangelii, kartach całego Pisma Świętego, by nam nigdy nie zbrzydła. Bo wtedy może się okazać, że ona nam zbrzydnie. Ale wróćmy to jakby w drugą stronę. Ale czy my będziemy się podobać Panu Bogu? Czy również my nie okażemy się jako ci, którzy zbrzydli przed obliczem Bożym? Nie mieli chleba ani wody, zbrzydł nam ten pokarm, zniecierpliwili się, mówili przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. A tak naprawdę wszystko, co mieli, idąc przez 40 lat, to mieli dzięki komu? Dzięki Bogu i Mojżeszowi. Kto ich wyprowadził? Kto ich wyprowadził jako niewolników z niewoli egipskiej? Przecież wyprowadził ich Pan Bóg przemożną ręką sługi swego Mojżesza. Kto dał im prawo? Znowu można powiedzieć, że dał im Pan Bóg przez sługę swego Mojżesza. Kto im dał przepisy odnośnie budowy przybytku, odnośnie ofiar? Dał im Pan Bóg przez sługę swego Mojżesza. A dzięki komu szli przez 40 lat nie błądząc na pustyni? Bo nie błądzili. Bo to, że szli 40 lat, było wynikiem wcześniejszego tylko grzechu. Znowu szli. Dzięki Bożej opiece przez sługę swego Mojżesza. To on ich prowadził. Przez 40 lat jako wybrany naród do ziemi obiecanej. Wszystko, co posiadali, posiadali dzięki Bogu, otrzymali przez Mojżesza. To jest taki piękny zapis nawet jest, że przez 40 lat sandały ich się nie psuły i odzież ich nie murszała. Spróbujmy dzisiaj tak literalnie na to spojrzeć. Używajmy odzieży naszej przez 40 lat. To nie, że położymy do szafy i ona tam będzie leżeć. Używajmy jej przez 40 lat. I okazuje się, że na końcu nic do nich nie przemówiło. Drodzy Macierstwo, i dalej pozostaniemy jakby w tej sferze moralności. Kto nas wyprowadził na wolność? Ale nie wolność spoza tego świata, ale wolność, którą mamy w Chrystusie. Wolność, która pozwala nam na obecne wydarzenia świata patrzeć zupełnie inaczej, jak patrzą wszyscy ludzie. Wolność, która nam pozwala patrzeć w przyszłość, że będzie kiedyś to wspaniałe Królestwo Boże, że kiedyś po prostu będzie człowiekowi dobrze. Kto nas wyprowadził, jak nie pozafiguralny Mojżesz, który jest darem od Boga? Chrystus powołał was do wolności. Tylko apostoł Paweł przestrzega się do Galatów, żebyśmy tej wolności nie pobłażali czasami w złu. Ale to już zupełnie inne zagadnienie. Wolność mamy. Wolność tą w Chrystusie. I tą wolnością powinniśmy się cieszyć i z duchem tej wolności iść do naszej ziemi obiecanej. A któż nam dał prawo? Ja nie znowu pozafiguralny Mojżesz, który powiedział, że nowe przykazanie daje wam, abyście się wzajemnie miłowali. A któż nam dał ten nowy przybytek z tą wspaniałą ofiarą złożoną raz na zawsze za wszystkie grzechy, jak nie pozafiguralny Mojżesz z woli Bożej, który tego dokonał. I święty apostoł Paweł w liście do Efezów, 4 rozdział, pisze takie słowa. Ten, który stąpił, ten sam, co i stąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Ale po co? Po co? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Wszystko zostało przez Niego przygotowane. Od tej wspaniałej ofiary po posługę apostołów, proroków, ewangelistów, po to, byśmy się wzajemnie mogli budować w jedno ciało Chrystusowe. Ale nie tylko budować, jeszcze coś więcej o to Paweł mówi. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego i do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. A więc upodobnimy się w pełni do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Po to mamy prawo, przykazania, po to mamy pewne urzędy w Kościele, ale wszystko to zostało ustanowione przez kogo? Przez Chrystusa z woli Boga. tak jak Mojżesz, był postanowiony, aby nad tym narodem wręcz panować, żeby go prowadzić. Tak samo tą rolę w Kościele dzisiaj spełnia Pan Jezus, Jezus Chrystus. Ale nie tylko dał prawo, nie tylko dał pewien porządek, nie tylko dał ofiarę, ale również, jak to święty apostoł Paweł mówi, stał się dla nas przewodnikiem. Tak jak dla narodu izraelskiego przewodnikiem był Mojżesz, który ich prowadził, tak dla nas przewodnikiem jest Pan nasz Jezus Chrystus. Stwierdza o tym wyraźnie święty apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków, rozdział 6, a werset 20 i mówi tak. Gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. On już tam wszedł. On już wszedł do swego zbawienia, a my tylko jedyne, co możemy robić, to iść w Jego ślady. Iść za Nim. Iść ślad za Chrystusem, aż dojdziemy do pełni zbawienia, którą On zapewnił i którą On daje. On jest naszym przewodnikiem tej naszej wędrówce do duchowego Kanaanu, do duchowego Syonu. On jest naszym przewodnikiem po prostu do nieba, bo tam jest nasz kres, tam jest koniec naszej wędrówki. Dalej mówią tutaj Żydzi, to żeśmy właśnie już też i czytali, że nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Pan Jezus coś powiedział kiedyś o pokarmie, o tym duchowym pokarmie, który myślę, że powinien być również tym pokarmem dla nas. Ewangelii Jana, jest to wspomniane, 4 rozdział, 34 werset. To Pan Jezus powiedział tak, że moim pokarmem to jest czynić wolę Ojca mego. Pokarm do czego służy? Pokarm przede wszystkim służy do tego, żeby podtrzymać proces życiowy, żeby życie podtrzymać. Chleb i woda jest potrzebne po to, żeby człowiek żył. Jeżeli człowiek nie będzie przyjmował chleba, jeżeli nie będzie przyjmował wody, no to wcześniej czy później po prostu umrze. Ale Pan Jezus mówi, że tą siłą życiową, siłą życia dla Niego, to niekoniecznie był ten literalny pokarm. Ale mówi, czynienie woli Ojca mego jest moim pokarmem, jest moją siłą życiową. Ja po to przyszedłem, mówi, żeby wypełnić wolę Ojca mego. Drodzy braterstwo, i znowu pozostawimy to w formie pytania, a jak jest z nami? Co jest dla nas naszym pokarmem? Mamy wspaniałe Słowo Boże, mamy wspaniałe komentarze, mamy wspaniałych braci, którzy potrafią nam Słowo Boże w miarę swoich możliwości wyjaśnić i mamy możliwość w dzisiejszym świecie mimo wszystko czynienie woli Bożej. Oby się nigdy nie stało tak, jak to było narodem żydowskim, że to wszystko im zbrzydło. Oby nigdy nam czynienie woli Boga nie zbrzydło w naszym życiu. Obyśmy nigdy nie dorośli właśnie do takiego stanu, że to chyba wszystko nie ma sensu. Bo to będzie koniec. To będzie po prostu koniec. To będzie też bardzo aktualne pytanie, które kiedyś zadali uczniowie, apostołowie Panu Chrystusowi, Panu Jezusowi. Panie, a dokąd pójdziemy? Jeżeli dzisiaj odrzucimy Chrystusa, wcześniej żeśmy wyszli ze świata, to gdzie mamy iść? I dobrze apostoł święty Paweł pisze, że ci, którzy wzięli krew pańską za pospolitą, to za takich nie ma już ofiary za grzech. Jeżeli ktoś zbezcześcił krew pańską i uznał ją za mało istotną, za nieważną, a wcześniej poznał jej wartość, poznał błogosławieństwo czasów przyszłych, niestety z przykrością trzeba stwierdzić, tak jak sam apostoł Paweł mówi, że końcem takiego kogoś jest tylko śmierć. I to śmierć, od której nie ma wybawienia. Ale co czynią Izraelczycy? Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł. Dlaczego? Dlaczego przyjęli do Mojżesza? Co się stało? Bo werset 6 mówi: wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud, i wielu z Izraela pomarło. Szemrali, wydawało im się, że to tam nic nie będzie, nie będzie konsekwencji z tego. Poszemrzymy, może akurat coś tutaj wywojujemy. Stało się inaczej. Pan Bóg za szemranie, za narzekanie zesłał karę. Zesłał karę w postaci węży, które kąsały. Jakby na grzech, który został popełniony w ich umyśle, a może i w czynie, Pan Bóg zsyła węże, które są również symbolem czego? Węże symbolem grzechu. Wiecie, braterstwo, pamiętacie, co było powiedziane do Kaina, kiedy tam już
jest,
zabił brata swego, to Pan Bóg mu mówi, że co? Że u drzwi czyha grzech. Ale ty masz co? Ty masz nad nim panować. Kain nie zapanował nad grzechem, który się zrodził w jego umyśle, w jego sercu. I podobnie myślę właśnie, że tutaj to spotkało też Izraelczyków. Coś się w głowie zrodziło. Zrodził się bunt, zrodził się grzech, ale na to, co się zrodziło, Pan Bóg ukarał i również czymś, co było symbolem grzechu. Kąsały ten grzech. Grzech doszedł, można powiedzieć, ich ciała. Grzech ich dosięgnął w sposób taki dosłowny i literalny. Do tego stopnia stało się to uciążliwe, że postanawiają do kogo przyjść? Do tego, przeciwko komu wcześniej szemrali. Nie idą do przywódców buntu, nie idą do Edomczyków, tylko przyszedł lud do kogo? Przyszedł do Mojżesza z jakże pięknym, wydawałoby się, wyznaniem swojego grzechu. Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Wystarczyło, że Pan Bóg dokonał pewnego cudu, bo to był niewątpliwie cud, żeby Izraelczycy zrozumieli, żeśmy zgrzeszyli przeciwko Panu i przeciwko Mojżeszowi. Proszę braterstwa, to i w życiu ludu Bożego dzisiaj tak jest. Że jeżeli pokusa, jeżeli pewna zła myśl nie zostanie zniszczona i ukrócona na początku, kiedy zamysł ujrzy światło dzienne, to Pan Bóg lud swój każe. I każe tak daleko czasami, aż naprawdę trzeba paść na kolana, aż człowiek zrozumie, że zgrzeszył. Tylko do kogo później iść? Apostoł Święty Jan to tak pięknie pisał w drugim liście. W pierwszym liście, drugi rozdział. Dziateczki, powiadam wam, nie grzeszcie. Z tego wynika, że grzech przez ludzi wierzących jest możliwy. Jest możliwe, żeby zgrzeszyć. Powiadam wam, nie grzeście, ale gdyby kto zgrzeszył, to mamy kogo? Orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa. Izraelczycy przyszli do tego, przeciwko komu się wypowiadali. Jeżeli my grzeszymy, drodzy braterstwo, jeżeli dopuścimy w życiu naszym do grzechu, to grzeszymy przecież przeciwko Panu Bogu i przeciwko Chrystusowi. Ale żeby uzyskać przebaczenie, to do kogo mamy przyjść? Mamy przyjść do Chrystusa. Mamy z powrotem przyjść do Boga. Z wyznaniem grzechu. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi, jak przebaczenie grzechu przez Chrystusa. Przez tego, który u Ojca Niebieskiego wstawi się za nami, abyśmy byli znalezieni przed obliczem Bożym jako czyści i sprawiedliwi. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I kiedy Mojżesz się modlił, to Pan Bóg wskazuje na wybawienie. Wskazuje na źródło zbawienia. Mówi, co masz uczynić, żeby ratować ten lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża, osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeżeli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Drodzy braterstwo, nie wystarczyło przyjść tylko do Mojżesza. Nie wystarczyło tylko uczynić wyznanie wiary, że oto zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Każdy z Żydów, który dopuścił się grzechu, a został ukąszony, musiał uczynić coś jeszcze. Musiał spojrzeć na to wybawienie, które było przygotowane przez Mojżesza z woli Boga. Każdy musiał, ukąszony, spojrzeć na węża miedzianego. I dziwna to historia w swojej wymowie, bo oto węże ich kąsają, ale ratunkiem jest wąż. Myślę, drodzy braterstwo, że warto może się w tym momencie zastanowić, co widział Izraelczyk, który w promieniach pustynnego słońca patrzył na węża miedzianego. Nie wiem, czyście widzieli miedź.
Złoto mi świeciło.
No to jeżeli była... Miedź ma kolor taki złotawy w zasadzie. Nie? Jeżeli do tego przyszły jeszcze promienie słoneczne, to był to potężny blask. Myślę, że nawet w pierwszym spojrzeniu to widział może tylko promień światła, natomiast musiał się przyjrzeć trochę, żeby zobaczyć, co to faktycznie jest. Miedź wypolerowana, miedź w ogóle, ona jest, odbija bardzo promienie słoneczne, ja myślę, że tam była na pewno wypolerowana tym bardziej. Zresztą nawet jak to daleko odbija, jak mocno odbija, jest nawet pewnego rodzaju dowód biblijny, że lusterka niewiast posłużyły na budowę umywalni. Umywalnia była wykonana, z czego pamiętamy, z brązu, tak? Z miedzi. Ale to nam mówi, że lusterka, niewiast żydowskich były z miedzi. Czyli, że to odbicie światła jednak przez polerowaną miedź jest bardzo takie, bym powiedział, można to porównać do dzisiejszego lustra. Ale wracając do historii. Było powiedziane, że musisz spojrzeć, jeżeli zostałeś ukąszony, to nie tylko wystarczyło wyznać grzech, przyznać się do błędu, ale trzeba było spojrzeć na tego węża miedzianego i kto spojrzał, ten zachowywał swoje życie. Myślę, drodzy braterstwo, że przenosząc to może na dzień dzisiejszy, patrząc dzisiaj na węża miedzianego, to przede wszystkim, jeżeli Izraelczyk tam patrzył, to zobaczył wcześniej czy później węża, czyli zobaczył grzech. I myślę, że to, co jest potrzebne pierwsze, kiedy przychodzimy do Chrystusa, kiedy przychodzimy z przebaczeniem, to zobaczyć swój własny grzeszny stan. To jest początek. To jest początek wszelkiego przebaczenia. Początek wszelkiej łaski Boga względem człowieka. Człowiek musi spojrzeć sam w siebie i zobaczyć, że jest grzeszny i potrzebuje Zbawiciela. Człowiek musi zrozumieć. To, co było może ciężko zrozumieć również i Jobowi, ale zostało mu to w jego historii objawione, że człowiek nie może dać okupu za drugiego człowieka. Musisz człowieku sam spojrzeć w siebie i spojrzeć na ten krzyż i co na tym krzyżu jeszcze jest. Musisz spojrzeć w swój własny stan, wejrzeć w siebie. I bardzo pięknie ten stan wejrzenia w siebie. Jest taka historia, która to obrazuje, jak to pięknie się stało w Nowym Testamencie. Taka historia jest, pamiętacie? O synu marnotrawnym. Jak już wziął majątek, poszedł tam do przyjaciół, jak go roztrwonił, To jest zapis, mówi, ale później, wejrzawszy w siebie, przypomniał sobie o dobrach, które są u ojca, z których tak naprawdę przecież mógł, gdyby był, to mógłby korzystać. Myślę, drodzy braterstwo, że ta historia nam przede wszystkim tego uczy. Tego uczy, żebyśmy umieli w nasze grzechy, w nasze nieprawości, nasze złe rzeczy spojrzeć ze szczerością i powiedzieć de facto, że to jest naprawdę złe. Wejrzeć po prostu w siebie. Patrząc dalej, dla tego węża miedzianego, to na pewno można dzisiaj nam łatwiej to tłumaczyć, bo mamy i Stary, i Nowy Testament. Mamy pewną świadomość i pewną wiedzę biblijną. Ale patrzeć na węża głębiej, można zrozumieć przyczynę grzechu. Że przyczyną grzechu był kto? I znowu wracamy do węża. Ale szatan był chytrzejszy i przyszedł do matki Ewy pod postacią węża. Wpatrując dalej się w ten krzyż i w tego węża miedzianego, możemy zobaczyć przyczynę grzechu, jaką jest zwiedzenie pierwotnych rodziców przez szatana właśnie pod postacią węża. Że grzech, że człowiek został do grzechu skuszony, namówiony z namowy szatana, aby sprzeciwił się tak naprawdę człowiek woli Bożej, która była bardzo prosta, że z każdego drzewa wolno ci jeść, ale z tego jednego ci nie wolno. I tej próby za namową szatana człowiek nie wytrzymał. Ale myślę, że idąc dalej, przyglądając się jeszcze bliżej, to myślę, że tak jak Pan Jezus powiedział, że jak wąż był wywyższony na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Przyglądając się na to wybawienie, które było pokazane w tym wężu, apostoł święty Paweł, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, werset 21, mówi tak: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Myślę, że to zdanie jedno wystarczy, że patrząc jeszcze głębiej, jeszcze bardziej przyglądając się na tego węża na krzyżu, to tak naprawdę zobaczymy tam tego, który za nas grzechem był uczyniony, czyli zobaczymy Jezusa Chrystusa. I dobrze Pan Jezus powiedział, że tak jak był wywyższony Syn Człowieczy, tak musi być wywyższony wąż na pustyni. Ale jakie to wywyższenie? Jakie to wywyższenie? Przeczytajmy następny werset. Ewangelii świętego Jana, 3 rozdziału, 15 werset. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Drodzy braterstwo, żeby zachować życie tam na pustyni, trzeba było spojrzeć na węża, ale było to również pokazaniem wiary. Bo to trzeba było z wiarą uczynić. Trzeba było uwierzyć, że faktycznie ten miedziany wąż jest lekarstwem na moje ukąszenie, które dokonało się przez tego literalnego, cielesnego węża. To trzeba było uwierzyć. Trzeba było uwierzyć Mojżeszowi, że jest wybawienie. Podobnie myślę, że aby uzyskać przebaczenie od grzechu, trzeba również uwierzyć w Chrystusa. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I drodzy braterstwo, spojrzenie na węża miedzianego było również pewnego rodzaju dowodem, że oto wszystko, co mnie otacza, jest niczym w porównaniu teraz z tym wężem, którego uczynił Mojżesz. Wiecie, braterstwo, całkiem z punktu widzenia takiego ludzkiego, cielesnego. Kiedy te węże się pojawiły i zaczęły kąsać, myślę, że całkiem naturalną rzeczą było, że Izraelczycy zaczęli szukać ratunku. Historia jest jaka jest. Ale czy od razu udali się do Mojżesza? Myślę, że nie. Że próbowali chyba załatwić tą sprawę jakby własnymi środkami, własnymi sposobami. A kiedy one wszystkie okazały się zawodne, ten czas przyszli. Do tego, przeciwko komu wystąpili. Drodzy braterstwo, bo ta historia uczy również, jak daleko w umyśle i w sercu naszym powinien być wywyższony Syn Człowieczy. Ta historia uczy tego, że wszystko, co mamy, jest Jego własnością. Wszystko, co mamy, i nasze zbawienie, i nasze nadzieje, i nasze troski, i nasze kłopoty, na to wszystko jest tylko jedno lekarstwo, abyśmy chcieli patrzeć na krzyż. Abyśmy chcieli patrzeć na Tego, który grzechem został za nas uczyniony, który umarł za nasz grzech, abyśmy my mogli ze spokojem, z wiarą i nadzieją oczekiwać wybawienia, oczekiwać życia wiecznego, przepraszam, życia wiecznego, czego ja pragnę, bratercu życzę, daj nam Boże. Dziękuję.